Dzień dobry, profesor Jarosław Macała po drugiej stronie, politolog, pracownik naukowy Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie profesorze, dziś polscy europarlamentarzyści koalicji rządzącej i opozycji spotkają się, by rozmawiać o tym, jak Unia powinna odpowiedzieć na kryzys na Białorusi. W rozmowach weźmie udział także przez wideołącze premier Mateusz Morawiecki. W Mińsku i innych miastach Białorusi protesty przybierają na sile. Niektóre liczebnie osiągają nawet 200 tysięcy osób. Zaostrza się także retoryka Aleksandra Łukaszenki. Pytanie, jaką rolę w rozwiązaniu kryzysu na Białorusi może odegrać Polska, może odegrać Unia Europejska, najbliżsi sąsiedzi?
No Polska jest zainteresowana, przynajmniej powinna być zainteresowana Białorusią, choć przez wiele lat, prawdę powiedziawszy, tak nie było. Odpuszczono sobie generalnie Białoruś. Choćby ze względów geopolitycznych jesteśmy zainteresowani rozszerzaniem strefy stabilności na wschód. Natomiast no, w związku z tym Polska jest zainteresowana przede wszystkim tym, żeby Białoruś była państwem niepodległym, suwerennym, żeby nie stała się faktycznie kolonią Rosji, to albo jeszcze została wchłonięta przez Rosję, bo wtedy oznacza to jednak istotną zmianę geopolityczną. Rosja poza enklawowym obwodem kaliningradzkim faktycznie graniczyłaby wtedy z Polską. Bylibyśmy państwem frontowym ze wszystkimi tego konsekwencjami.
No i dla Republik Bałtyckich z pewnością, czy byłych Republik Bałtyckich, miałoby to duże znaczenie.
Prawdę powiedziawszy, ani Unia, ani Polska nie ma wielkich możliwości oddziaływania na sytuację w Białorusi. Z jednej strony poza deklaracjami, wsparciem finansowym. Klucz do rozwiązania sprawy białoruskiej leży oczywiście w rękach samych Białorusinów, no i prezydenta Łukaszenki, ale przede wszystkim leży w Moskwie. Co od postawy Moskwy będzie bardzo dużo zależeć, czy coś na Białorusi się zmieni, czy też nie. Unia, no przypominam, że przez wiele lat były sankcje, rozmaite ograniczenia i tak dalej. Łukaszenka rządził nadal. Nie ma wielkich możliwości oddziaływania, tak sądzę. Natomiast dla nas istotne jest coś innego, zmiana pewnych postaw społeczeństwa białoruskiego, bo to Białorusini ostatecznie tak czy inaczej zdecydują, czy Łukaszenkę dalej chcą, czy nie chcą. Mianowicie ich nieskrywana sympatia do Europy i do Zachodu, w tym do Polski. To jest kapitał, na którym można, jak sądzę, sporo zbudować, ale wymaga to długofalowego planu, z czym polska dyplomacja od lat, od 2015 roku zwłaszcza, ma problem.
Panie profesorze, widać w sprawie białoruskiej taką pewną niemrawość czy opieszałość ze strony Unii Europejskiej. Już od 2 tygodni mówi się o przygotowywaniu sankcji. Tych sankcji na razie nie widać. I też swoją drogą pytanie, czy sankcje są dobrym rozwiązaniem, czy nie sprawią, że reżim Łukaszenki jeszcze bardziej się zamknie, jeszcze bardziej stanie się hermetyczny. Ale jaka powinna być reakcja Unii Europejskiej, szersza reakcja wspólnoty międzynarodowej?
Znaczy, w przypadku Zachodu, którego interesie powinno leżeć to, żeby Białoruś była państwem niezależnym, myślę, że kluczowa jest metoda marchewki i kija. No, kijem są sankcje, ale przypominam, już o tym mówiłem, obowiązywały one przez wiele lat i zresztą na znacznie szerszą grupę urzędników białoruskich od 1996 roku, kiedy faktycznie Łukaszenka został dyktatorem Białorusi, wprowadzano różne sankcje, to dotyczy również USA. I one wiele nie dały, nie ma co ukrywać. Łukaszenko zręcznie lawirował między Moskwą a Zachodem. Natomiast w tej chwili to, że Unia jest niemrawa, to przecież wszyscy wiemy, że jest instytucją składającą się z 20, w tej chwili 8 państw. Jest bardzo mało, jest w związku z tym mało ruchawa. Ale jest jeszcze inny problem. Dla części państw unijnych sprawa Białorusi nie jest najważniejsza. Dla nas jest kwestią kluczową czy gardłową, dla państw bałtyckich, bo generalnie dla państw pokomunistycznych. Natomiast na przykład dla Hiszpanii, Włoch, Grecji to już nie jest kwestia kluczowa. Musimy brać pod uwagę różnicę perspektyw. To oczywiście utrudnia wypracowanie stanowiska. Natomiast Unia ma w ręku mechanizmy przede wszystkim ekonomiczne. Nie ma co ukrywać, że sytuacja ekonomiczna Białorusi jest bardzo trudna. W związku z tym tu też może Unia sporo zaoferować, jeśli chodzi o wsparcie finansowe, ekonomiczne. Natomiast no, klucz leży w tej chwili w tym, w jaki sposób dokona się ewentualna zmiana władzy i kto ewentualnie władzę na Białorusi przejmie. Jeżeli nadal będzie rządził Łukaszenka, to siłą rzeczy jego możliwości kontaktu z Zachodem, oddziaływania będą bez porównania mniejsze niż osoby, która będzie miała mandaty demokratyczne.
Panie profesorze, wracamy do Polski. 56% badanych pozytywnie ocenia działalność prezydenta Andrzeja Dudy. Negatywną opinię na temat prezydenta i jego działalności wyraża 38% ankietowanych przez CBOS. Działania Sejmu i Senatu z kolei po 36% badanych ocenia negatywnie. Sejmowi ocenia pozytywnie, negatywną ocenę Sejmowi wystawia 50% ankietowanych, Senatowi 44%. Jak analizowałem te statystyki od 89 czy od 92 roku, to nie zdarzyło się jeszcze takie badanie, że albo może zdarzyło się jedno na przestrzeni tych 30 lat, że więcej Polaków pozytywnie oceniało działalność Sejmu niż negatywnie, czy Senatu. Skąd się bierze nasza nieufność do naszej reprezentacji parlamentarnej?
To jest generalnie nieufność do całej klasy politycznej, na którą klasa polityczna gorliwie pracuje od 30 lat. Instytucje demokratyczne w ogóle w Polsce nie cieszą się specjalnym poważaniem i no to jest sytuacja jednak niedobra, fatalna, a w rezultacie smutna. Po pierwsze, nie doceniamy tych instytucji i ich roli. Po drugie, no nie ma co ukrywać, że od lat w polityce obowiązuje prawo Kopernika Greshama, czyli gorszy pieniądz wypiera lepszy. To, co oglądamy w Sejmie, co tu dużo ukrywać, rzeczy, które z parlamentaryzmem nie mają nic wspólnego, jak głosowanie ustawy w parę godzin, bez żadnych konsultacji, brzydkie odzywki, by rzec najłagodniej, powoduje, że ludzie utrwalają swoją opinię o klasie politycznej, a zatem o instytucjach politycznych jak najgorszą. Mają generalnie też z sondaży to wynika, że ludzie mają polityków za nie tylko aroganckich, ale przede wszystkim oderwanych od rzeczywistości. I te spory, które toczą, także w Sejmie i w Senacie, pokazują to oderwanie od problemów przeciętnego Polaka. Mówiąc inaczej, klasa polityczna zajmuje się sobą i to nie jest tylko przypadłość ostatnich lat. Myślę, że wiele lat na to zapracowało, że taki odbiór społeczny jest. Nie dziwmy się, że tak odbierają to ludzie. Jeszcze mamy inny problem, o którym też tutaj kiedyś na antenie mówiłem. Otóż większość Polaków nie ma poczucia wpływu na to, co się w polityce dzieje. A skoro nie ma poczucia wpływu, to też nie widzi żadnej potrzeby, żeby się polityką interesować.
No ale były ostatnio rekordowe frekwencyjnie wybory prezydenckie, prawie 70% frekwencji, więc może ta wiara wśród Polaków w to, że mają jednak wpływ jakiś, się zwiększa.
Myślę, że nie. Istotą wyborów są emocje, a nie dokonywanie racjonalnych wyborów. Emocje, które towarzyszą sporowi politycznemu toczonemu od 5 lat, a zwłaszcza temu, że on ciągle się zaostrza, one motywują ludzi do tego, żeby pójść na wybory. I póki ten spór będzie gorący, no to ta motywacja, jak sądzę, będzie większa. Ale nie wierzę w to, a przynajmniej nic na to nie wskazuje, żeby to była jakaś trwała zmiana postaw wobec instytucji państwa i polityków. Zważmy również jeszcze jedną rzecz. W Polsce nie istnieje faktycznie edukacja obywatelska, poczynając oczywiście od szkoły, gdzie jest fikcją.
Czyli co, zajęcia wiedzy o społeczeństwie to za mało?
To jest absolutna fikcja i w związku z tym, jeżeli nie ma edukacji obywatelskiej, to jak mówię, ludzie nie mają poczucia tego, że na coś wpływają albo zwrotnie, że politycy mają wpływ na ich życie, więc kampanie wyborcze rządzą się swoimi prawami, rozbudzają przede wszystkim emocje, zwłaszcza negatywne, bo one są najłatwiejsze i najsilniejsze.
No właśnie, panie profesorze, jeszcze jeden temat bardzo krótko, bo dużo emocji ostatnio w lubuskim sejmiku, to już tak na naszym gruncie lokalnym. I jeszcze przed wyborami prezydenckimi mówiło się o tym, że jeżeli ich wynik byłby korzystny dla Prawa i Sprawiedliwości, no to koalicja w lubuskim sejmiku może zacząć trzeszczeć. I to wydaje się dziać na naszych oczach. Wskazują na to ostatnie głosowania nad absolutorium i brakiem wotum zaufania dla zarządu województwa. Jak pan ocenia obecną sytuację w lubuskim samorządzie i czy pana zdaniem czekają nas pierwsze od dekady zmiany?
Zobaczymy. No, w każdym razie ta koalicja, która rządziła od 2018 roku i wcześniej rządziła lubuskim, straciła większość, ale to też automatycznie nie oznacza, że wyklaruje się taka nowa już większość, która powoła nowy zarząd województwa. Jakby to są dwa różne kroki. Pierwszy to jest to co pan mówił, negatywna opinia o funkcjonowaniu obecnego zarządu, ale od tego, czy ona się przeistoczy w stworzenie nowej koalicji, to sądzę, że nie będzie to takie proste wbrew pozorom, bo są tam też różne interesy. Ale jeśli do tego dojdzie, to rzeczywiście będzie pierwszy symptom łamania się tego frontu opozycyjnego, który rządził w sejmiku lubuskim od wielu lat.
Dziękuję bardzo, panie profesorze. Jarosław Macała, politolog, Uniwersytet Zielonogórski, był gościem Radia Zachód.
Dziękuję bardzo, kłaniam się.